Mama mi mówiła, żebym zawsze ustępował blondynom. Wie pan. Otwieramy dzisiaj kolejną stronę Księgi Rodzaju i spotykamy dzieci Adama i Ewy, Kaina i Abla. Kain uprawiał rolę, Abel był pasterzem trzód. Gdy Kain składał Panu w ofierze płody roli, również Abel składał pierwociny z drobnego bydła i z jego tłuszczu. Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę, na Kaina i na jego ofiarę nie chciał patrzeć. Smuciło to Kaina bardzo i chodził z ponurą twarzą. Pan zapytał Kaina, dlaczego jesteś smutny i dlaczego twarz twoja jest ponura? Przecież gdybyś postępował dobrze, miałbyś twarz pogodną. Jeśli zaś nie będziesz dobrze postępował, grzech leży u wrót i czyha na ciebie, a przecież ty masz nad nim panować. Kain zwrócił się do swego brata Abla, a gdy byli na polu, Kain rzucił się na niego i zabił go. Wtedy Bóg zapytał Kaina, gdzie jest brat twój Abel? On odpowiedział, nie wiem. Czyż jestem stróżem brata mego? Od razu po opisie grzechu pierworodnego, tego pierwszego właśnie nieposłuszeństwa, mamy przedstawione w tych dwóch braciach skutki grzechu, że zostaje wywrócony porządek zamierzony przez Pana Boga, że człowiek traci zażyłość z Bogiem, że wkracza cierpienie, wkracza egoizm, takie skupienie na sobie, manifestowanie swojej niezależności, że człowiek chce po prostu zająć miejsce Pana Boga. I Bóg to szanuje. Szanuje tę wolność, naszą wolność, wolność człowieka. Pan Bóg zostawia człowieka, żeby zobaczył też pewne skutki swoich wyborów, żeby zobaczył tę swoją nagość, tę swoją biedę, żeby zapragnął wrócić, żeby zatęsknił za tym powrotem. Autor biblijny opisuje w taki bardzo ciekawy sposób skutki grzechu, że w każdym pokoleniu jest jakby coraz gorzej. Tak jak tam czytamy, to na początku tam jest opisane, że ludzie tam żyli 1000 lat na przykład, ten Adam i Ewa czy coś, nie? Potem nagle już ich dzieci żyją tylko 500, a ich dzieci żyją tylko 300, a już następni to już żyją tak jak my. Nie? Co to za opis? Taki dziwny, prawda? Jakby tu autor chce pokazać, że w momencie, kiedy człowiek odwraca się od Boga, odwraca się jakby od takiego źródła energii, od źródła swojej mocy, że człowiek, ponieważ jakby jest pęknięty, to przez to jego pęknięte serce, ta moc, która w człowieku jest, która dawała mu tę siłę jakby określaną na 1000 lat, zaczyna z człowieka wyciekać jak z takiego przebitego balonu. I coraz mniej tej mocy, i coraz mniej tej mocy, prawda, że żyje coraz krócej. W taki obrazowy sposób autor chce pokazać, że z człowiekiem się dzieje coraz gorzej. Że ta moc, która jest jakby dana od Boga, z człowieka uchodzi. Człowiek skupia się na sobie i dochodzi do tego, że zdolny jest do bratobójstwa. Ciekawe, że w tym opisie, mimo że to przecież Abel jest dobry, to tak naprawdę wyeksponowany jest Kain. To jest słowo o Kainie. I tu jest pokazane, jak Pan Bóg w tym dialogu walczy o serce Kaina i mu mówi, zobacz, dlaczego ty jesteś taki smutny? Czy nie widzisz tej swojej frustracji, jak ty funkcjonujesz? Przecież, i pokazuję mu, gdybyś postępował dobrze, byłbyś człowiekiem szczęśliwym, a ponieważ tam cię gdzieś zagmatwałeś, jakieś zło, to ponosisz konsekwencje. Uważaj, tak, bo to cię zniszczy. Uważaj, bo grzech czuwa u twoich stóp, jakby już wkłada, tak jak przez drzwi, tylko uchylić tylko drzwi, on już tam wchodzi. Wkłada nogę między drzwi i już cię ma. Kain nie chce słuchać. I to jest właśnie ten dramat człowieka. To dramat braku miłości. To słowo nam mówi taką jedną prawdę o nas. Że, żebyśmy nie skończyli jak Kain, musimy uznać tę prawdę, że rzeczywiście grzech czai się u naszych stóp, że czai się u naszych bram, jakby u bram naszego serca, że każdy z nas jest zdolny do najgorszego, żeby się tym przestraszyć. Święty Franciszek mówił kiedyś, że jedyną naszą zasługą jest brak okazji. To mi się to bardzo podoba. Tak, że gdyby się nam zdarzyła jakaś okazja, to byśmy popłynęli w każdym możliwym kierunku. Że to tylko Panu Bogu trzeba dziękować, że może okazji nie mamy. Tak? Żebyśmy po prostu przestali ufać sobie. To jest początek nawrócenia. Też przyznanie się do swojej słabości, do bezsilności pewnej. My się boimy takich doświadczeń jak bezsilność, pewna bezradność. Nam się wydaje, że to jest złe. Nie, właśnie w duchowości jest to coś kluczowe, że od tego trzeba zacząć. Jakby poddać się. Nie? Powiedzieć Bogu, poddaję się. Składam moją broń, pomyliłem się. Boże, prowadź mnie. Jestem bezsilny. Kain tego nie chce uznać. Też to słowo nam pokazuje, jaka jest droga powstawania nienawiści, takiej nienawiści, która zabija brata. Tak, my wiemy, że to nie trzeba zaraz zabijać nożami, czy tak jak tutaj jest według tradycji, że oślą szczęką, tylko mamy swoje sposoby na zabijanie. Możemy zabijać innych naszą niedojrzałością, naszymi humorami, tak? Naszym takim jakimś, na przykład nieodzywaniem się do kogoś, prawda? Takie ciche dni. Ciche dni to jest przemoc. To jest przemoc domowa. Tak, to panie wiedzą. To już facet by wolał dostać naprawdę tą patelnią. Bo przynajmniej miałby jakiś konkret. To dla niego jest zrozumiały język. Ale takie ciche dni to jest przemoc. Tak, że mamy. Dlaczego jesteśmy zdolni do zabijania? Czy my też zrobiliśmy może już jakiś krok na tej drodze Kaina? Czy my też czasem nie mamy takiego piętna Kaina na sobie, czyli tę możliwość zabijania drugiego? I to słowo nam pokazuje, że wszystko zaczyna się od zazdrości. Od zwykłej zazdrości. Że ofiary tego są przyjęte, bo jest sprawiedliwy, a tego są nieprzyjęte, bo jest niesprawiedliwy. Zaczyna się od zazdrości. Ta zazdrość nakręca pewną nienawiść w człowieku i kończy się właśnie zabijaniem brata. Zobaczcie, że zazdrość to jest rzecz, którą doskonale znamy. Są czasem jakieś kursy, na przykład szkoła modlitwy, można się nauczyć modlitwy. Jest jakaś szkoła wychowania, można nauczyć się trochę wychowywać dzieci. A widzieliście kiedyś szkołę zazdrości, żeby ktoś zrobił? Dlaczego? Bo jesteśmy specjalistami, wszyscy po kolei. Każdy ma dyplom, tak, z tego. I to jest właśnie, to słowo jest też po to, żebyśmy się troszkę przestraszyli, że jeśli wchodzimy w taką rzecz jak zazdrość, jak właśnie pewna krytykanstwo, osądzanie, tak, to znaczy, że już wyruszyliśmy w tę drogę, którą wyruszył Kain. Że jeszcze nie wiemy, ile kroków jest do tego, żebyśmy zaczęli się nawzajem zabijać. Że każdy z nas jest zdolny do morderstwa i do zabicia brata swojego i najbliższych. Dlatego, bo już rozpoczął tę wędrówkę. Bo każdy z nas zazdrości. Bo każdy z nas krytykuje. Bo każdy z nas sądzi tego drugiego. Więc Kain i Abel to są bracia, ale to są też problemy. To jest też właśnie pewne zło, które się dzieje pośród nas. I dlatego ważnym tematem też w tym słowie dzisiaj jest słowo o przebaczeniu. O tym naszym zranieniu i o przebaczeniu. Grzech jest dramatem, który dotyka też każdego z nas. Jest taka, my się przyzwyczailiśmy, że grzech to jest, na przykład jakieś tam, są jakieś przepisy i nie wypełniliśmy pewnych zasad. I to jest grzech. No, bo tam napisali jest, że chodź do kościoła, a nie byliśmy w kościele. To jest taka zachodnia koncepcja grzechu, którą wprowadzili do kościoła Germanie i inne dzikie ludy, które wchodziły właśnie do kościoła w tamtych czasach ze swoim sposobem myślenia. Nawet się mówi o tak zwanej germanizacji chrześcijaństwa. Wiecie, że Germanie to mają porządek, mają wszystko tam ułożone, my tylko wykonywaliśmy rozkazy, nie? I to oni tak mieli zawsze. I dlatego w naszej mentalności też jest, że grzech to jest jakieś przekroczenie przepisów. Ale jest też wschodnia koncepcja grzechu, która się też przechowała się w kościołach wschodnich, a ona jest bliższa tej biblijnej, jest taka odległościowa. W tamtej koncepcji trudno jest powiedzieć, ile razy, z kim, kiedy, gdzie i tak dalej, prawda? Tam się bardziej mówi, czy jestem blisko Boga, czy daleko. Blisko Boga to znaczy z Bożą mentalnością. Myślę tak jak Pan Bóg. Ja żyję w sposób taki ewangeliczny, tak dokonuję moich wyborów, tak patrzę na ludzi, tak właśnie decyzje podejmuję, tak funkcjonuję, po Bożemu. I to jest wtedy, człowiek jest jakby sprawiedliwy, jest blisko Boga. Natomiast jak zaczyna już coś tam kombinować po swojemu, zaczyna myśleć po swojemu, podejmuje decyzje nieewangeliczne, jakby oddala się od Boga. Dlatego właśnie łatwiej jest powiedzieć blisko, daleko. Można sobie zrobić kiedyś taki rachunek sumienia i sobie wyobrazić, jaka to może być odległość. Czy jestem blisko, czy daleko od Boga? Czy żyję jakby w tej mentalności, czy żyję gdzieś daleko? To jest właśnie, to jest też ważne, takie patrzenie na ten grzech, który tak naprawdę nie musi być wcale jakimś tam przewinieniem, które mogę zauważyć. Ono może być też brakiem Bożego myślenia, oddalaniem się od tego. Może takie słowo o takim społecznym rozumieniu grzechu. W Izraelu było takie przekonanie, że przez serce króla przepływa albo nie przepływa Boże błogosławieństwo dla narodu. Tak, jeśli król był sprawiedliwy, dobry, to miał serce otwarte na Boga i to błogosławieństwo jakoś przechodziło przez niego i się rozchodziło po całym narodzie. I było dobre plony, ludzie byli zdrowi, nie było wojen. A jeśli król był zamknięty na Pana Boga, jakiś buntownik, no to błogosławieństwo nie dotykało ludzi. Gdzieś tam zatrzymywał w sobie. Dlatego na przykład król Dawid zawsze jest pokazywany jako król dobry, bo mimo tego, że przecież był grzesznikiem, że robił różne tam rzeczy w swoim życiu, że nawet nie mógł budować świątyni, bo Pan Bóg mu powiedział, że był człowiekiem krwawym, to jednak nigdy nie zerwał tej więzi z Bogiem, chętnie się nawracał i prowadził z nim dialog. Natomiast król Saul, który panował bardzo krótko, zawsze będzie pokazywany jako król zły, ponieważ cały czas miał jakieś pretensje, cały czas kombinował coś przeciwko Panu Bogu, chodził do wróżki w Endor albo gdzieś tam indziej, prawda? I mówię to jakby po to, że jeśli to jest prawda, to nie bez znaczenia jest to, jakie my mamy serce. Jakie serce ma ktoś, kto żyje też razem z nami, nasi najbliżsi. Że skoro przez serce króla przepływa albo nie przepływa to błogosławieństwo, to tak samo na przykład przez serce ojca rodziny, albo przez serce matki, tak? I żony, albo przepływa na wszystkich, na dzieci, albo nie. To nie jest bez znaczenia, czy ja jestem grzesznikiem, nawet jeśli nikt o tym nie wie, czy ja jestem człowiekiem, który się nawraca. Bo człowiek, który się nawraca, jakby od razu wpływa też na całe swoje otoczenie, na cały swój dom. Też taka może właśnie myśl dla nas. W tym słowie też dzisiaj jest pokazane, że grzech przynosi śmierć. Tak jak Kain zabija, tak samo widzimy jeszcze inne postacie biblijne, na przykład Mojżesza młodego, który wychował się u Faraona, wychodzi zobaczyć, widzi tam się ktoś bije i zabija człowieka. I mówi, bo ja tu jestem młody, wykształcony i z dużego ośrodka miejskiego. Tak? Ja się znam lepiej i ja tutaj... I jedyne, co jest w stanie dać, to niesie śmierć. Człowiek pełen pychy. I dopiero musi uciekać na pustynię. I na tej pustyni musi tam służyć, musi pracować. Bierze sobie żonę jedną, prawda, tam drugą, ma dzieci, uczy się dawać życie. I dopiero po tym doświadczeniu tej pustyni, podobno 40 lat tam był, dopiero jest w stanie wrócić do Egiptu i stawać się jakby ojcem, czyli tym, który daje życie całemu narodowi, wyprowadzić go z Egiptu. Człowiek, który niósł śmierć, jakby po tym nawróceniu jest zdolny dawać życie. Jak ważne jest właśnie też to nasze nawrócenie, to uwalnianie się od tego śmiercionośnego grzechu. Ojcowie pustyni, tacy pierwsi zakonnicy, właśnie bardzo zwracali na to uwagę, żeby człowiek uwolnił się nawet od tych drobnych rzeczy, jak ta zazdrość, jak to osądzanie. Oni szli na pustynię nie dlatego, żeby tam mieć jakieś stany mistyczne, tylko dlatego, żeby przestać krytykować, przestać zazdrościć, przestać sądzić, żeby Duch Święty ich przemienił. Dlatego właśnie na to zwracali uwagę. Abba Teodor z Fermy mówił, że nie ma innej cnoty oprócz tej jednej, nie gardzić. A inny ojciec pustyni, chyba Abba Antoni, powiedział tak. Jeśli pewnego dnia zobaczysz w swoim sercu, że przestałeś sądzić brata, przestałeś go krytykować, przestałeś mu zazdrościć, zabij cielca, co w naszym języku znaczy leć do Tesco po 20 kilo kiełbasy i sproś przyjaciół i urządzaj ucztę, bo jesteś w niebie. Jesteś w niebie, bo to, że jesteś wolny od tej zazdrości, od sądzenia, to masz dowód, że to Pan Bóg w tobie to zdziałał, a nie swoją siłą. Że Królestwo Boże się już w tobie realizuje. Życie rodzinne jest pełne zranień. Relacje, praca, szkoła, to wszystko powoduje, że jesteśmy ranieni. Dlatego jesteśmy też wezwani, patrząc na tego Kaina, Jabla, na to wszystko, do przebaczenia. Przebaczenie czy brak przebaczenia powoduje ogromną blokadę w rozwoju człowieka.